teatrze bez przerwy. Zaprasza Justyna Nowicka.
W tych dniach całe środowisko celebruje setną rocznicę urodzin Andrzeja Wajdy. My dzisiaj spotykamy się w Narodowym Starym Teatrze. Wejście przy ulicy Jagiellońskiej, tak podaję dane topograficzne, bo będą dla nas dzisiaj ważne. Jest ze mną, czy raczej gości mnie, Łukasz Zaleski, reżyser teatralny i edukator teatralny również. Zdecydowaliśmy się na te odgłosy, bo to jest życie i nie będziemy Państwa oprowadzać w żadnym laboratorium. A dzisiaj, jeśli laboratoria, to tylko formy, ale o tym za chwilę. Dzisiaj o Andrzeju Wajdzie i Krystynie Zachwatowicz, kolejna odsłona bardzo ważnego i ciekawego cyklu spotkań z legendami. Kiedy myślę Stary Teatr, to rzeczywiście jedno z pierwszych nazwisk to jest Andrzej Wajda i oczywiście Krystyna Zachwatowicz. A ty, Łukaszu?
No, ja bym to zamienił w takiego wielkiego czterogłowego smoka prawdopodobnie i tak bym o tym pomyślał. Jedną z głów tego czterogłowego wawelskiego smoka byłby oczywiście Andrzej Wajda, a obok byłby Konrad Swinarski, Jerzy Grzegorzewski, Jerzy Jarocki i Krystian Lupa. Tak bym tego smoka gdzieś umiejscowił i myślę sobie, że to o tyle jest ważne, że gdzieś ze sobą te nazwiska korespondowały, że one moim zdaniem nie istniały w próżni, że żadne z tych nazwisk nie istniało właśnie oddzielone od innych, tylko one ze sobą jakoś rozmawiały, co zresztą dzisiaj mnie to bardzo bawi. Są dwa portrety, które wiszą, jak się wchodzi do nas na dużą scenę, jest na środku Helena Modrzejewska i po dwóch stronach dwaj mężczyźni, Andrzej Wajda i Jerzy Jarocki. I jak się spojrzy na nich, jak się przyjrzy ich twarzom, to one nie są przyjazne. To one są takie, bym powiedział, naburmuszone trochę. I zawsze moja wyobraźnia mnie kieruje w taką stronę, że oni jednak zupełnie inaczej myśleli o teatrze. Jakoś inaczej ten teatr swój sytuowali i nazywali. On był inaczej powstawał. I że ktoś padł na pomysł, że oni teraz do końca świata na siebie będą patrzeć i będą się przyglądać sobie nawzajem. I że chyba oni dlatego są nie tacy specjalnie zadowoleni z tego. Tak moja wyobraźnia mnie kieruje. Ale na pewno Andrzej Wajda jest jedną z głów tego smoka.
Bardzo Ci dziękuję za ten wstęp, bardzo ważny. Też wydaje mi się, że mówienie o tych wielu głowach ma sens. Ja niepotrzebnie wdam się w jakieś miejsca na podium czy hierarchię. To zupełnie jest myślenie anachroniczne, którego nie chcemy. Myślę, że ten dzień, ta setna rocznica, to oczywiście jest moment na różne wspomnienia, anegdoty, ale też mam nadzieję na poważne rozmowy o pracy. Wajda jednak, tak obserwuje to wszystko, co się dzieje wokół niego, widziany jest przede wszystkim jako twórca filmu. No jednak Oscar to coś zmienia,
robi swoje.
Akademia Sztuk Pięknych, czyli te początki Wajdy, ale zaraz potem skok do filmu. Jak postrzegasz, zanim ruszymy tutaj w drogę, bo będziemy dzisiaj, tak jak ty, oprowadzać Państwa po miejscach Wajdy czy Wajdów po Starym Teatrze. Jak postrzegasz jego teatralne miejsce, to znaczy po co mu był teatr? Bo był naprawdę znanym reżyserem, kiedy w teatrze zadebiutował i potem przez długi czas się tego teatru bardzo mocno trzymał, czyli ten teatr coś mu dawał również.
Ja nawet zaczynam ten spacer takim cytatem z Wajdy, który sam o tym opowiada, to znaczy o tym, że on dostawał bardzo często te pytania, to znaczy po co chwyta się teatru, kiedy może robić filmy, po co chwyta się czegoś, co za chwilę minie, co za chwilę zniknie, kiedy mógłby robić coś, co jest nieśmiertelnego, bo ten materiał zapisany na taśmie filmowej jest jednak dużo bardziej nieśmiertelny. I Andrzej Wajda odpowiedział, że właśnie to go najbardziej interesuje, to znaczy ta ulotność, to, że to za chwilę zniknie, to, że za chwilę tego nie będzie i taki, no jednak to jest inny rodzaj spotkania z widzem, to znaczy wydaje mi się, że te i kino Wajdy i teatr Wajdy bardzo korespondował i bardzo rozmawiał o tym, co się dzieje dzisiaj na świecie.
I, relacyjność rzeczywiście była bardzo mocnym motywem. Na przykład u Lupy nie zawsze to jest.
Tak.
To jest inna relacja.
Tak, to jest w ogóle, być może nawet dlatego jakoś po zmianie ustroju ten teatr Lupy się najszybciej odnalazł w nowej rzeczywistości, bo on jakby tej rzeczywistości aż tak bardzo nie łapał, tak bardzo o niej tak nie był w niej osadzony, w czymś zupełnie innym, więc szybko tę zmianę przeszedł. Być może dlatego tak było. No, jak sobie myślę o ostatnim przedstawieniu Wajdy zrobionym tutaj, ono nie było aż tak udane. Myślę o Macbecie.
Oj tak, od razu mówisz, widzę te worki na scenie.
Tak, więc, ale też mam takie poczucie i to jest dla mnie niezwykłe. Tak popatrzyłem sobie na tę listę tytułów, które Wajda zrobił w Starym Teatrze. Kilka z nich, to znaczy Wesele zrobił tu dwukrotnie, a jeszcze zrobił je w wersji filmowej. Zrobił tutaj dwukrotnie Hamleta. I było, to byli dwaj zupełnie inni Hamleci. To znaczy zupełnie gdzieś indziej się zasadzali, gdzie indziej chwytał Wajda te dwie opowieści. Tę samą opowieść, ale opowiadał w zupełnie inny sposób. I to dla mnie jest fascynujące w ogóle w Wajdzie. To znaczy, że on wracał do tematów, wracał do autorów, wracał do dokładnie tytułów i robiąc je w tym samym miejscu, ale robił je wtedy dlatego, kiedy rzeczywiście było takie, kiedy miał poczucie, że umie to opowiedzieć inaczej. To znaczy, że ten czas minął, że jest jakiś dystans czasowy i że można opowiedzieć tym tekstem zupełnie o czymś innym.
Co myślę, że dopiero dzisiaj doceniamy jakby moc tego gestu, jego i odwagę, i naturalność zarazem.
No tak, z jednej strony Wajda z przekorą mówił, że dlatego, że była najlepszą aktorką Teresa Budzisz-Krzyżanowska, chociaż ja w to zupełnie też nie wierzę.
Ja też nie.
Więc jakby powód
ale
był
dobrze
zupełnie
powiedziane.
Tak, ale to się świetnie sprzedaje. Wajda był też mistrzem anegdoty, w związku z tym myślę, że to się dobrze opowiada. Ja też byłem kiedyś na takim spotkaniu z Toddem Haynesem, który zrobił film o Bobie Dylanie. Jednym z tych Bobów Dylanów była Cate Blanchett i padło pytanie z sali, dlaczego Cate Blanchett, i on powiedział, że z tych osób, co chcieli zagrać Boba Dylana, była najbardziej podobna. Więc myślę, że to jest tego rodzaju odpowiedź.
Francuzi mówią, on plus sevre. Na to tak jeszcze prawda, nie?
Ale też wpisywał się w jakąś tradycję. Sarah Bernhardt też już grała Hamleta. W związku z tym to nie było nic aż tak nowoczesnego. My się dzisiaj trochę jakby dziwimy, kiedy w takich rolach obsadza się kobietę, a Wajda to zrobił dawno. Mnie coś innego jeszcze fascynuje. Na przykład jak myślę sobie o Biesach. O Biesach jako spektaklu, wybitnym spektaklu, którego właśnie przez nieuchwytność ja już na żywo nie mogłem zobaczyć i o tym nieudanym filmie. I pomyślałem sobie coś takiego, ktoś przecież mógł Wajda powtórzyć ten gest, to znaczy mógł w zasadzie nakręcić ten spektakl i być może to by się udało, ale to by Wajdę nie zadowoliło, to znaczy ja już coś sprawdziłem, już coś wiem, ja już to umiem zrobić, ja już wiem jak zrobić Biesy, to ja teraz zrobię Biesy inaczej i ten kto nie próbuje nowego, ten się nie myli, więc w zasadzie jak sobie myślę o tych Biesach nieudanych z Izabeli Per, to sobie też myślę o tym, że to był jednak bardzo ważny gest Wajdy, żeby zrobić to jeszcze raz i to zupełnie inaczej.
Czyli ta odwaga i też świadomość formy zupełnie nieprawdopodobna. No, zmiana formy po to, żeby wyrazić nowe treści, to mam na myśli. Powiedziałeś, mówiliśmy o tym, co w teatrze było dla Wajdy ważne, dlaczego się za ten teatr zabrał i od razu mi się przypomniało, że wiele lat temu, a może to nie było aż tak wiele lat temu, Wajda napisał kiedyś orędzie na Międzynarodowy Dzień Teatru. Bardzo lubię te orędzia, bo piszą je naprawdę ludzie, którzy mają w teatrze coś do powiedzenia, zawsze świetne wybory. I no, Wajda jednak jako filmowiec napisał i pisał właśnie dokładnie o tym, o czym powiedziałeś, że właśnie fascynuje go w teatrze to, że to się odbywa każdego wieczoru i I potem ten wieczór się kończy i już się to nie dzieje, ale potem jest następny dzień i znowu się dzieje i ta energia spotkania, właśnie relacji jest dla niego najistotniejsza. No to jest zupełnie fenomenalne i dokłada znowu jakieś nowe piętra do tej osobowości skomplikowanej.
No on też, wydaje mi się, że eksplorował tę możliwość do granic możliwości, to znaczy jak pomyślę sobie o Anastazji Filipownej, o spektaklu, który grany był na sali Modrzejewskiej, więc w ogóle nie na scenie, spektakl, który był improwizowany i w zeszłym roku przy okazji tygodnia z kolei z Jerzym Szturem gościliśmy tutaj Jerzego Radziwiłowicza i pamiętam taki wspaniały moment, bardzo ważny dla mnie, kiedy wszedłem do swojego biura, to był dzień, kiedy właśnie gościem u nas był Jerzy Radziwiłowicz, tam siedział Jerzy Radziwiłowicz w tym moim biurze.
Chciałbym powiedzieć, Matko Boska.
Tak, i Anna Litak, moja szefowa, powiedziała, wiesz co Łukasz, bo ja mam teraz ważną sprawę, więc musisz zostać z panem Jerzym na godzinkę i zostałem z Jerzym Radziwiłowiczem na godzinę sam na sam i miałam, najpierw się trochę przestraszyłem, a potem jakoś tak weszliśmy w rozmowę i zadałem to pytanie o to, jakie różnice były w tym spektaklu i okazało się, że radykalne, to znaczy opowiedział mi o sytuacji, kiedy Anastazja Filipowna trwa 2,5 godziny i o Anastazji Filipownej, która trwa 40 minut, kiedy po 40 minutach oni z Janem Nowickim uznali, że chyba już więcej nie są w stanie, to znaczy, że to jest maks, który są w stanie dzisiaj osiągnąć i przerwali spektakl i powiedzieli, przepraszamy Państwa, ale jakby my już dzisiaj nic nie zrobimy. To mnie o tyle śmieszy, że pamiętam sprzed wielu lat takie spotkanie, kiedy była jakaś taka konferencja o pracy reżysera i był na niej Michał Zadara i był na niej Jerzy Sztur i starli się trochę. Jerzy Sztur powiedział coś takiego, że on nie rozumie zupełnie takiego zdania, które czasami wypowiadają aktorzy dzisiaj, że oni mówią, no dzisiaj źle poszło, a dzisiaj to akurat dzisiaj był super przebieg. I on mówi, myśmy jak grali, to zawsze był taki sam przebieg. I myślę sobie, no nieprawda. Jeśli spektakl trwa 40 minut jednego dnia, a drugiego dnia 2,5 godziny, to znaczy, że radykalnie było inaczej. Wiem, że w wielu spektaklach, czy z biegiem lat, z biegiem dni, jakby, że te różnice już w czasie, w rozciągnięciu były zupełnie spore, co już pokazuje, że ten rytm spektaklu musiał być inny, co pokazuje, że to był zupełnie inny spektakl.
Co pokazuje, że oczywiście Wajda to wiedział i rozumiał i nie wymuszał, żeby było zawsze tak samo, co znowu pokazuje jakby no jego taką powiedziałabym współczesność, bo zarówno jego filmy doskonale się starzeją, jak i wyobrażam sobie, że jego dyspozycja i otwartość taka również w teatrze sprawiała, że i spektakle by pewnie dzisiaj do nas przemówiły, choćby z tego powodu, że był otwarty również na takie zjawiska czy fenomeny jak czas. Ile tych wydarzeń, spektakli tutaj w teatrze zrobił? Musiałeś to pewnie wszystko policzyć.
Prawda? Można do tego podejść na dwa sposoby, to znaczy 16 albo 18.
Dobra.
To znaczy 18, jeśli policzymy, że Zbrodnia i kara w wersji na scenie i w wersji na sali Modrzejewskiej to są dwa różne spektakle. I jeśli policzymy, że monologi Hamleta zrobione jako oddzielny spektakl, które potem wyrosły w pełnego Hamleta, to są dwa oddzielne spektakle, tak jakby w takiej liczbie, którą robi teatr tutaj, wygląda na to, że 18, ale tak naprawdę bym powiedział, że 16, w tym tylko dwa, zdaje się, nie z Krystyną Zachwatowicz na pokładzie.
Myślałam, że powiesz 10.
Nie.
Maksymalnie 10.
To jest fascynujące, bo jak się podliczy w ogóle wszystkie spektakle, które zrobił Wajda w różnych miejscach, od Teatru Wybrzeże po Stany Zjednoczone, gdzie przypominam, że w teatrze grało u niego na przykład Meryl Streep, więc to są nie byle jakie przygody teatralne, to wychodzi na to, że tych spektakli było dokładnie tyle samo co filmów, więc to życie teatralne było równie intensywne.
Zaczynasz oprowadzanie, bo przypomnę Państwu, naszym słuchaczom, że spotykamy się w kontekście cyklu opowiadającego o legendach Starego Teatru. Jest wśród nich Andrzej Wajda i Krystyna Zachwatowicz są. Pewnie przygotowujesz jakieś anegdoty takie na początek. Jak zaczynasz, powiedz?
Zaczynam od tego portretu, to znaczy od tego spojrzenia na Jerzego Jarockiego i na Andrzeja Wajdę i tam
wisi napięcie.
Wisi napięcie i tam dokładnie o tym mówię, bo to jest świetny moment do tego, żeby zacząć i żeby opowiedzieć w ogóle, jaka była metoda pracy Andrzeja Wajdy i ją skonfrontować z metodą pracy Jerzego Jarockiego. Jarockiego, bo to świetnie pokazuje też, jak różni to byli reżyserzy i chyba świetnie się tę sylwetkę Wajdy w ten sposób prezentuje.
Pierwszy ze spektakli, jego debiut, co to było?
To było Wesele, więc mocno taki tekst, do którego bardzo wracał i który był dla niego super ważny. Zresztą to taki tekst, do którego chyba Krystian Lupa nie, na pewno, ale może gdybym powiedział Wyspiański, to już bym mógł powiedzieć, że chyba wszyscy się z nim, cały pięciogłowy smok z Wyspiańskim się spotkał.
No, coś w tym jest. Robiłeś jakiś research, czy jakie były recenzje, no bo to nie zdarza się tak często, że reżyser na takim poziomie, by także zniża się do teatru, to znaczy schodzi właśnie do tej mniejszej widowni, wystawia się też na ryzyko.
Mhm. No oczywiście były spektakle i to jest też moim zdaniem absolutnie wspaniałe, że były te spektakle, które są legendą do dzisiaj, typu Biesy, ale są takie spektakle, które gdzieś zniknęły i prawie o nich nie pamiętamy. Takie spektakle jak Słomkowy kapelusz chociażby.
Pamiętam, nawet zrobiłam rozmowę z Krystyną Zachwatowicz o tej scenografii, opowiadała mi o zdobywaniu specjalnej słomki do kapelusza, chapeau de paille właśnie.
Tak, no właśnie, więc były takie...
Też niezbyt udane. To
no właśnie, więc były takie spektakle, które gdzieś zniknęły, które... Z Macbethem było trochę inaczej. No bo Macbeth to już była taka legenda, już wiadomo było, że to jest ten reżyser, który już w teatrze aż tak dużo, no bo pod koniec życia w teatrze już mniej reżyserował, albo prawie wcale. W związku z tym ten Macbeth był tak trochę trzymany tutaj jako to ostatnie przedstawienie Andrzeja Wajdy, być może trochę za długo i na wyrost, ale więc to jest też fantastyczne, że w tej 18 czy 16 były bardzo różne spektakle i był to, co jest fascynujące, że w zasadzie oczywiście z jakimiś wyjątkami w postaci właśnie tego Słomkowego kapelusza, no to można to podzielić na to, że to był głównie Wyspiański, Szekspira trochę, no i Dostojewski.
No, nie schodził poniżej pewnego poziomu repertuarowego, można by powiedzieć. Jakieś ślady, pamiątki, relikwie, wiadomo, że takie rzeczy lubimy i zawsze otwierają wyobraźnię. No i jednak trzeba przyznać, że tutaj Stary Teatr jest funkcjonującym teatrem. To nie jest miejsce na jakieś muzealne może gabloty, chociaż oczywiście jest Wicet, który reprezentujesz. Natomiast czy można właśnie odszukiwać tego dotknięcia gdzieś jakichś zakątków, śmieci, kurzu?
Ja zabieram ze sobą w tę podróż egzemplarz Andrzeja Wajdy do Macbetha, bo on jest tutaj na stanie i można sobie do niego zajrzeć, zobaczyć, jakie notatki robił Andrzej Wajda. W związku z tym to jest chyba absolutnie niezwykła możliwość zobaczenia, co notował, co było dla niego ważne, co skreślił. To też znowu się świetnie rymuje z egzemplarzem Jerzego Jarockiego, który jest z kolei bardzo pusty. Mnie bardzo bawi, to oczywiście jest jako anegdota, bo tam kilka uwag na koniec jest, ale ja pokazując czasami na warsztatach ten egzemplarz Jarockiego ze ślubu, mówię, że najważniejsze, co Jarocki zanotował podczas prób do ślubu, to numer na taksówkę, bo to jest na pierwszej stronie, a potem tych notatek prawie w ogóle nie ma. Tymczasem u Wajdy się dzieje bardzo dużo. To znaczy są skreślenia, są dopiski, jest bardzo dużo rysunków. Widać, że Wajda na przykład rozrysowuje ustawienie bohaterów przy stole i pokazuje strzałkami, w którą stronę oni się będą przemieszczać, jak ta scena będzie się rozgrywać. Rysował sobie takie storyboardy, zresztą tego filmowego myślenia jest tam sporo, ale ja zrobiłem sobie kiedyś też fantastyczną taką zagadkę, ponieważ jest tam, ponieważ ten egzemplarz, ten scenariusz rodził się przez cały czas trwania tych prób. Świetną zabawą jest spróbowanie rozwikłać kolejności. To znaczy, biorąc pod uwagę fakt, że przez jakiś czas funkcjonował z jednym długopisem, a potem go zmienił na inny, można spróbować rozwikłać, które notatki są z późnego etapu, a które są z samego początku. Naprawdę da się to zrobić i jest to naprawdę kawał frajdy.
No tak, na jakim etapie, jak myśl się rozwijała. A wracając jeszcze do Jarockiego, chciałoby się skomentować, że to jest jednak ta szkoła moskiewska. Tam po prostu uczono jakiegoś rzemiosła i tu na pewne rzeczy miejsca nie było.
No, ja kocham te, powiedzieliśmy o anegdotach, no, więc musi być jakaś anegdota. Więc ja kocham tę anegdotę z Prób do Biesów, kiedy parę dni przed premierą Jan Nowicki nie umiał dalej swojego tekstu i Krystyna Zachwatowicz zła zapytała się go, kiedy się wreszcie nauczy tego tekstu i Jan Nowicki odpowiedział, jak się Wajda nauczy reżyserować. I to była odpowiedź właśnie na to. To znaczy, że Wajda dawał bardzo dużo wolności. To znaczy, że Wajda bardzo ufał swoim współpracownikom, że dla mnie, kiedy ja sam jestem reżyserem, wiem, że jednym z najtrudniejszych momentów takiej dojrzałej pracy jest ten moment, kiedy człowiek uczy się powiedzieć, że ktoś inny ma rację, że czyjś pomysł jest dobry, że czyjś pomysł jest doskonalszy. W związku z tym Wajda to potrafił słuchać współpracowników i powiem, kiedy to odkryłem, bo to było, pamiętam, odkrycie zdumiewające dla mnie, mieliśmy zajęcia w szkole teatralnej z Tadeuszem Radeckim i czytaliśmy Szekspira, czytaliśmy różne teksty i mieliśmy zadane, zawsze mówiliśmy, na którym przekładzie będziemy pracować, to jasne. I wszyscy pracowaliśmy nad Barańczakiem. I nagle się okazało, że niektóre sceny są zupełnie inne, to znaczy jakby to był inny przekład. I spróbowaliśmy zrozumieć, no mieliśmy tego samego autora przykładu, ten sam tekst, dlaczego niektóre sceny mamy napisane zupełnie inaczej. I Tadeusz Bradecki nam to wyjaśnił. Barańczak był na próbach u Wajdy, rozumiał, co mówią aktorzy, rozumiał, co mówi Wajda, słuchali siebie nawzajem i Barańczak zmieniał tłumaczenie pod aktorów, pod to, co ileś głów stanie było wymyślić, jakie tam są ukryte teksty, podteksty, znaczenia, których jedna głowa siedząca przy biurku nie była w stanie wygenerować, zmieniał ten tekst, a w momencie, kiedy był do druki, kiedy były nowe wydania, to wysyłał już tę poprawioną wersję. I to jest coś niesamowitego, ale to pokazuje tę otwartość i to, w jaki sposób Wajda pracował, chyba zrozumiem najpełniej, kiedy dokonam tego odkrycia z przekładami Barańczaka.
To może ruszymy się z tego miejsca, pewnie. Tak jak widzowie przychodzący na spotkania tutaj z tobą do Starego Teatru. Schodami w górę, rzeczony portret Heleny Modrzejewskiej. Tak. Nie, to jest chyba kopia, jeśli dobrze pamiętam.
Tak, to jest tak,
ale
kopia.
Ale to bardzo piękna kopia, tak. Pięknego obrazu.
Ja bardzo lubię zresztą ten tak, obraz, bardzo tak. Lubię tego doga niemieckiego. Wiesz, dlaczego ona jest dogiem niemieckim? No bo sobie ona chciała być arystokratką, a nie była.
Wyszła za mąż i trochę tam się to poprawiło.
No tak, ale ona miała świetny pomysł na to, bo ona wymyśliła, że jak się namaluje z dogiem niemieckim, czy z psem myśliwskim, no to jednak polowali arystokraci, więc stwierdziła, że jak będzie miała portret z dogiem niemieckim, to wszyscy będą myśleli, że jest arystokratką, bo poluje, bo ma psa myśliwskiego. To jest w ogóle, ja to zawsze się śmieję przy tym obrazie, że każdy ma taki filtr na Instagramie, na jaki sobie zapracował. No, Helena Modrzejewska miała taki. To jest zresztą CV albo The Best of Helena Modrzejewska, bo tam jak się przyjrzeć, to są fragmenty jej ról. Nie wiem, czy wiesz, że ona w ogóle nie lubiła projektantów kostiumów i ona projektowała sama sobie wszystkie, więc to jest
no, piękna dziewczyna, tak. Piękny kostium.
I no i dwaj panowie po dwóch stronach, no i zobacz. Te groźne miny nawzajem. Jarocki w ogóle tak odwrócił wzrok, w ogóle udaje, że nie widzi. Wajda ma karabin w ręku. Mhm. To jest zresztą czas pracy nad Nocą Listopadową. Spektaklem, którym w ogóle zaczynaliśmy nasz ten tydzień z Andrzejem Wajdą w teatrze. Też pomyśleliśmy sobie tak, że zaczynamy rok Andrzeja Wajdy, wszyscy będą pokazywali te filmy, a chcieliśmy w związku z tym też przez to, że w jakim jesteśmy miejscu, ale uznaliśmy, że chcielibyśmy te spektakle przypomnieć, no bo one naprawdę są doskonałe. Mnie zaskoczyło, w poniedziałki ja wieczorami mam swoją grupę taką warsztatową, no i zapytałem się młodzieży, czy chce mieć normalne warsztaty, czy woli zobaczyć spektakl Andrzeja Wajdy. No uznali, że chcą zobaczyć spektakl Wajdy i pisali do mnie wieczorem SMS-y, że nie ma biletów na Zbrodnię i Karę, która była dzień później, a oni wszyscy chcą zobaczyć. I to znaczy, że na 17-latkach, 18-latkach ta Noc Listopadowa zrobiła kolosalne wrażenie, że oni następnego dnia chcieli przyjść wszyscy i zobaczyć Zbrodnię i Karę.
No. Andrzej Wajda, ale jeszcze nie kończymy.
Tak, no, ja mam na przykład tę myśl, która mnie zawsze jakoś fascynuje przy chociażby Ziemi Obiecanej. Ciągle jak oglądam tę Ziemię Obiecaną, to nie mogę uwierzyć, że ten film powstał wtedy, kiedy powstał.
I że w ogóle, Polsce.
I że w Polsce powstał taki film. A to z kolei Wajda miał taką umiejętność wykorzystywania umiejętności ludzi, z którymi pracował. Witold Sobociński, oprócz tego, że był świetnym operatorem, był jazzmenem, był perkusistą. On miał genialne wyczucie rytmu przez to. I ta kamera pracuje jak kamera perkusji. To dlatego tak działa. Więc on naprawdę umiał to wykorzystywać. A sala, w której teraz jesteśmy, to jest sala imienia Heleny Modrzejewskiej, czyli ta sala, w której były grane Zbrodnie i Kara w swojej pierwszej wersji, ale Wajdzie zabrakło Sybiru, który chciał pokazać, więc przeniósł to na dużą scenę. Z widownią na scenie i Sybirem była widownia, pusta widownia, ale potem Nastazja Filipowna, bez Nastazji Filipownej, z Janem Nowickim i z Jerzym Radziwiłowiczem, spektakl, jak powiedzieliśmy, już improwizowany, i to jest niesamowite, bo podstawą do tego, żeby grać ten spektakl tutaj, jakby podstawą tego pomysłu, były te okna.
Piękne zresztą.
To znaczy, myśląc filmowo, Wajda chciał, to co mu się skojarzyło z Petersburgiem, to białe noce. Chciał uzyskać ten efekt białych nocy, więc pomyślał, że chce mieć salę z dużymi oknami i oni świecili ten spektakl z zewnątrz. To jest w ogóle niesłychane, że tam były blendy, tam były reflektory i widzowie przychodząc tutaj na spektakl mieli wrażenie światła dziennego przez to, że reflektory były ustawione poza salą. To jest bardzo filmowe myślenie. Więc...
Ale mu to w ogóle nie przeszkadzało. Mam wrażenie, że miewał pomysły i że to wszystko dało się zrobić. Taki był tytuł wystawy kiedyś jemu poświęcone i właśnie nagle się okazywało, że to takie nasze typowe, że się nie da, to jakoś Wajdzie wychodziło.
No ja pamiętam tę książkę Młodsi Zdolniejsi, gdzie tam co chwilę Piotr Gruszczyński się zachwyca montażem filmowym Jarzyny i Warlikowskiego i tak sobie oglądałem nawet te spektakle. Potem sobie przypominałem te spektakle Wajdy i nawet na nagraniach. I to widać, że to było montowane filmowo, więc to nie była żadna nowość. Ale nie wiem, czy znasz moją absolutnie ulubioną historię, jak Wajda reżyserował spektakl improwizowany. Znasz historię o dzwonku?
Nie.
Bo jedno to jest w ogóle, że 27 prób do Nastazji Filipownej było biletowanych. Można było sobie przyjść i oglądać próby. Więc to już jakby performował to...
Ameryka.
Tak, więc performował to Wajda jakoś niesamowicie. Oczywiście Jerzy Radziwiłowicz przyznał nam się w zeszłym roku, że tego nie cierpieli z Nowickim, że umawiali się godzinę wcześniej i robili próby i odgrywali jakąś scenę próbowania.
Szkoła Jarockiego.
Dokładnie, więc to było niesamowite. Ale fantastyczna historia jest taka, że Wajda zastanawiał się, jak reżyserować improwizowany spektakl. To znaczy, jak... Kiedy aktorzy będą w środku jakiegoś napięcia, jak dawać uwagi, jak im przerwać, przecież ich wybije z rytmu. No i wpadł na genialny pomysł, kupił sobie dzwonek i siedział z tym dzwonkiem i dzwonił tym dzwonkiem w momencie. I teraz tu się rozjeżdżają drogi, bo jest taki program zrobiony o powstawaniu tego spektaklu i pojawia się Andrzej Wajda na sam początek i mówi: ale taki miał świetny pomysł, kupił sobie ten dzwonek i będzie tym dzwonkiem dzwonił. Zawsze kiedy aktorzy będą robić coś takiego doskonałego, świetny temat, świetnie to idzie, to jest ważne zdanie, będzie dzwonił dzwonkiem i aktorzy wtedy będą generowali sobie myśl, okej, to jest takie, zapamiętuję, nie musiał Wajda przerywać, tylko tym dzwonkiem dzwonił. No i trwa ten program, tam pokazują te próby i po pewnym czasie na ekranie pojawia się Jerzy Radziwiłowicz, który mówi im, świetny Wajda wymyślił pomysł na to reżyserowanie, kupił sobie dzwonek i dzwoni tym dzwonkiem i zawsze jak coś idzie źle i mamy szybko zmienić temat i już do tego nie wracać na spektaklu, to dzwoni tym dzwonkiem i my wiemy, że mamy zmienić. I... No właśnie, więc tu zadaliśmy to pytanie w zeszłym roku Jerzemu Radziwiłowiczowi, powiedział, upieram się, że mam rację. No ma i pewną przewagę nad Wajdą w tym momencie, może się upierać, że ma rację.
Wiadomo. Widziałabym może jakąś taką próbę lekkiego zamanipulowania przez Andrzeja Wajdę, który no myślę, że dobrze, był świetnym też takim psychologiem między innymi, więc może jakoś próbował...
Nie znam odpowiedzi na to pytanie. Anegdotycznie jest to wspaniałe, no ale chyba to wyszło, bo ten spektakl był grany jakoś bardzo długo, ale też bardzo często, bo to był bardzo prosty spektakl z eksploatacji. Nie potrzebował specjalnej scenografii, tu w scenografii prawie nie było.
Powiedz, scena gdzie była? Bo stoimy tak przy wejściu, przy oknach, czy prawa, lewa?
Na pewno był widok na tam, na pewno był widok na okna, więc wydaje mi się, że widzowie musieli siedzieć po tej stronie na pewno. Ale znając Andrzeja Wajdę i jego zamiłowanie do różnych spojrzeń, bardzo możliwe, że ta widownia mogła siedzieć w różnych miejscach. Wiem, że było tutaj wrażenie dużej intymności, wiem, że było tutaj właśnie wrażenie jakiegoś takiego, co Wajda z tego często korzystał w różnych spektaklach, wrażenie jakiegoś takiego podglądactwa trochę, że uczestniczymy w czymś, w czym do końca nie powinniśmy być może uczestniczyć. To korzystał z tego i w Zbrodniarzu, i w Hamlecie, więc to był taki motyw wracający, więc wydaje mi się, że to widownia musiała być tutaj. Co ciekawe, i myślę, że to też jest, bo z tej Anastazji Filipownej urósł też film japoński,
tak.
Ale co ciekawe, Anastazja Filipowna, tak.
Tak się
nazywa ten film. Nosima to był jeszcze oddzielny.
To był ten aktor chyba.
Tak, i tam był aktor, z którym Wajda powtórzył ten spektakl w Japonii, to znaczy Anastazję Filipowną. I z tego powstał ten film Anastazja Filipowna, to dzieło filmowe, ale co jakby nie wszyscy pamiętają, Wajda ten spektakl z Japonii ściągnął do Krakowa i zagrali w tej sali, zagrali w sali Modrzejewskiej, czyli jakby powtórzył swoje przedstawienie w innym kontekście kulturowym i pokazał je w miejscu, które było oryginalnie dziełem, gdzie ta Anastazja Filipowna powstawała.
To jest nieprawdopodobne. Mam wrażenie, że naprawdę wszystko się udawało. No, chwilę temu mówiliśmy, że nie wszystko. Niemniej to, co się udało, to tym mógłby obdzielić kilka życiorysów.
Nie był maszyną, tylko dawał sobie nowe zadania i one te zadania mu wychodziły. To znaczy możemy sobie powiedzieć, że któryś spektakl był słabszy, że Zemsta na przykład była słabsza, a z drugiej strony, kurczę, przeprowadził coś, co sobie zamierzył, to znaczy zrobił dwie obsady. Ludzie przychodzili na te Zemsty sprawdzać, czy ten Papkin jest lepszy,
Tam było tak śmiesznie. Tutaj to zrobił? Bo
tak.
Nawet nie wiedziałam, że
to było tak śmiesznie, to było tak śmiesznie, że było dwóch Papkinów i jeden umiał śpiewać i grał, że nie umie, a drugi nie umiał śpiewać. No i była wielka walka na to, czy lepiej jest grać, że się nie umie śpiewać, czy lepiej jest nie umieć śpiewać. Sztur grał, że nie umie śpiewać, a Radziwiłłowicz nie umiał śpiewać. Więc no robił tego typu fantastyczne zabiegi, totalnie będąc tego świadomym. I teraz jakby zrobił ten eksperyment, ludzie sprawdzali, która z którą obsadą lepiej gra, więc to się udało. Nawet jeżeli dzisiaj sobie z perspektywy czasu powiemy, że może ten spektakl nie był tak udany. Myślę, że podobnie jest na przykład z Tatarakiem, że to jest taki film, o którym sobie myślę, że to nie jest jakiś mój ulubiony film. I pewnie nigdy nie będzie, chociaż mam z nim ważne wspomnienie, bo pamiętam, że jak byłem w kinie pod Baranami na tym filmie, to obok mnie siedziała Wisława Szymborska, w związku z tym no, to jest jednak wspomnienie.
Takie rzeczy się pamięta.
Tak, no więc pewnie pamiętam to bardziej niż ten film, ale myślę sobie, jaką odwagę trzeba w sobie mieć, żeby w tym wieku spróbować zrobić kompletnie inne kino, zupełnie jakiś eksperyment przeprowadzić, pomimo tego, że wydawało się, że Wajda już nie musi nikomu udowadniać, że umie filmować Iwaszkiewicza, bo akurat to wszyscy wiedzieliśmy najlepiej. I sam mam taką swoją prywatną opowieść, ponieważ kiedyś w liceum, jak byłem, to Andrzej Wajda kręcił film w miejscowości, która jest no, 5-6 kilometrów od mojego rodzinnego domu, więc przez 2 tygodnie wagarowałem i chodziłem na plan do Andrzeja Wajdy go tam podglądać. I to był film zrobiony w zasadzie, pomimo tego, że nie dostał tego sygnetu z pieczęcią. To był film zrobiony według zasad dogmy w dużej mierze. Czyli to się nazywa Wyrok na Franciszka Kłosa, ale Wajda naprawdę jakby spróbował tego eksperymentu, to znaczy nie mógł dostać tego znaczenia, bo rzeczywiście tam w kilku momentach te zasady złamał, ale zadał sobie taki trud, żeby zobaczyć, jak ta dogma działa. I ten film jest z Mirosławem Baką w roli głównej, zrobiony naprawdę w dużej mierze według tych zasad, kiedy zafascynował się Larsem von Trierem.
po prostu nienasycony.
Mam takie poczucie, że on był po prostu ciekawy świata, kina, teatru i pewne rzeczy pewnie mu się nie podobały i pewnie na jakieś rzeczy narzekał i pewne rzeczy nie były mu bliskie, ale z drugiej strony naprawdę, kiedy też myślę o szkole, którą przecież Wajda z Wojciechem Marczewskim otworzyli, to też produkowało to miejsce kino bardzo nieoczywiste i Wajda mogło mu się coś nie podobać, tak jak nam się pewne rzeczy nie podobają, ale nigdy nie był chyba na nowy świat zamknięty i być może dlatego to kino jego działało tak długo, bo tak naprawdę no, ostatnim filmem nominowanym do Oscara był Katyń, no to jest już naprawdę kino bardzo dojrzałego reżysera i życzę naprawdę wszystkim reżyserom na świecie, żeby w tym wieku robili kino tak otwarte i żeby mieli taką głowę i robili tak skomplikowane rzeczy.
Łukaszu, podejdźmy jeszcze na dużą scenę. Oczywiście. Przypominam Państwu, że jesteśmy w Starym Teatrze i jest tu właśnie taka scena. Myślę o tych prawie, powiedzmy, 16 spektaklach. Dobra, czyli wchodzimy od strony kulis tak naprawdę.
Tak, wchodzimy od strony kulis i tu muszę Ci to powiedzieć, bo to jest absolutnie historia, którą kocham.
Wchodzą tylko aktorzy i osoby przygotowujące spektakl.
Dokładnie tak. Albo widzowie spektaklu Hamlet, tego ostatniego Hamleta, bo Wajda w ogóle w swoim życiu zrobił 4 razy Hamleta, czyli tego z Teresą Bodzisz-Krzyżanowską jako Hamletem, Ofelią, Dorotą Segdą i wchodzili tędy. Ta widownia, to pewnie nie był ulubiony spektakl dyrektora, no bo tam chyba jakieś 30-40 osób wchodziło na ten spektakl, bo oni siedzieli tutaj i patrzyli na pustą, siedzieli na scenie i patrzyli na pustą widownię, która była dworem. I dokładnie tak było za jakichś zastawek, za jakichś w ogóle takich ścianek, tak jakby widzieli tylko przez szczelinę, co tam się dzieje. Mieli Hamleta po swojej stronie, patrzyli z jego perspektywy, siedzieli w garderobie z Hamletem i patrzyli na tę wielką scenę i patrzyli na tę pustą widownię. Świetny pomysł, ale jak mówię, no, z punktu widzenia producenckiego, to znaczy mieć wielką scenę i wpuścić na nią 30 osób, no to pewnie to nie był ulubiony dyrektorski spektakl, ale skoro jesteśmy tutaj, to opowiem Ci absolutnie moją ukochaną opowieść, którą mi sprzedał świętej pamięci Edward Lindelupaszenko kiedyś w szkole teatralnej. Powiedział, że Wajda, kiedy był na spektaklu, wiadomo było, że go wezmą do Oklasków. Nie zawsze się reżysera wzywa, no ale tych wielkich Lupa...
To akurat bardzo jest fajne.
A ja też bardzo lubię ten zwyczaj.
Tak.
No i wiadomo było, że jak jest Wajda, to wiadomo było, że go wezmą. No i Wajda też to doskonale wiedział, że do tych Oklasków zostanie wezwany. Więc przychodził sobie tak przed końcem chwilę, tutaj w kulisę, stawał sobie tutaj.
Tu, gdzie my właściwie.
Dokładnie tu, gdzie my, dlatego też jakby tę historię tutaj opowiadam i ściągał sobie, ponieważ był człowiekiem eleganckim, więc przychodził w marynarce do teatru, więc ściągał sobie tę marynarkę, ale tylko jeden rękaw. I stał tutaj z tak, tym jednym rękawem założonym,
tak jak,
jednym,
teraz.
Tak jak ja teraz, jednym rękawem opuszczonym i w momencie, kiedy zaczynali aktorzy krzyczeć, reżyser, wbiegając na scenę, zakładał ten drugi rękaw, dając wrażenie, że on jest zupełnie...
Nie spodziewał się tego.
Tak, że to jest dla niego taka niespodzianka i on tutaj bez tej marynarki i wkładał ten drugi rękaw i tak wybiegał na scenę i no to wszystko było wyreżyserowane.
Pan Andrzej był wspaniałą osobą. Myślę, że też miałeś okazję go poznać.
Miałem. No, mówiłem o tym planie filmowym, gdzie tak już z daleka, z jakiegoś takiego dystansu to podglądałem, ale tak, rzeczywiście był taki moment dla mnie szalenie ważny. To był rok, zdaje się, 2000. Andrzej Wajda właśnie otrzymał Oscara za całokształt twórczości i ogłosił konkurs na etiudę filmową inspirowaną panem Tadeuszem. Ja byłem wtedy w bodajże drugiej klasie liceum. To nie były czasy, w których każdy miał komórkę z z kamerą, więc musieliśmy tę kamerę od kogoś, jakiegoś wujka kogoś pożyczyć i z zespołem takich chyba 5 osób ode mnie z klasy stwierdziliśmy, że my taki film nagramy. Nie umieliśmy nakręcić, ale jak już poradziliśmy sobie trochę z tym nakręceniem chałupniczym, no to wtedy była przed nami największa tak naprawdę przeszkoda, czyli wmontowanie tego filmu, więc mieliśmy 2 magnetowidy połączone ze sobą.
Na lasce po prostu.
Tak, i po prostu mieliśmy na jednej kasecie nagrany cały ten materiał, puszczaliśmy ten fragment, który chcieliśmy, szybko dawaliśmy stop w momencie, kiedy to się kończyło i nagrywaliśmy to na drugą kasetę. I my tę kasetę, ona powstała tylko w jednym egzemplarzu, w związku z tym nie było, no, więc tę kasetę spakowaliśmy, wysłaliśmy Andrzejowi Wajdzie, co jest w ogóle jakimś brawurowym wyczynem i dzisiaj bym się pewnie na to nie pokusił, ale wtedy jak się ma 16 lat, to świat daje różne możliwości, więc wysłaliśmy to panu Andrzejowi, dostaliśmy powiadomienie, że tam zostało to przyjęte i że pan Andrzej to zobaczy, co już dla nas było wielkim wydarzeniem, że pan Andrzej to zobaczy, a potem dostaliśmy zaproszenie na galę wręczenia tych nagród. No i jakieś było nasze zaskoczenie, kiedy okazało się, że my wygraliśmy ten konkurs. Andrzej Wajda nam... z nami się spotkał, osobiście nam wręczył tę nagrodę i otrzymałem kwotę pieniężną absolutnie fantastyczną i niesamowitą, 3000 zł, więc dzisiaj lubię anegdotycznie opowiedzieć, że poznałem pana Andrzeja, dał mi 3000, więc tak to w skrócie wyglądało, ale myślę sobie też jak całkiem poważnie, kiedy myślę sobie o sobie w tym zawodzie i o tym, jak dla chłopaka z małego miasteczka, którym jestem, tak naprawdę było bardzo trudne myśleć o sobie kiedyś w przyszłości jako człowieku, który udziela tobie wywiadu na scenie dużej, na dużej scenie Starego Teatru. W tamtych moich oczach absolutnie to było niemożliwe i to też było w jakiś sposób brawurowe, że to się stało. To myślę sobie, że pierwszą osobą, która w to uwierzyła, że ja mógłbym to w ogóle robić, był Andrzej Wajda i że gdyby nie ten gest wtedy, gdyby to się nie stało i gdyby Andrzej Wajda nie powiedział, ten film jest super i oczywiście ma błędy montażowe i tak dalej, ale idea i w ogóle pomysł i myślenie jest super.
On to zrozumiał, to nie było problemu.
Tak, więc pewnie bym dzisiaj tutaj nie stał. I więc u samego początku mojego bycia człowiekiem w teatrze był Andrzej Wajda.
Bardzo ci dziękuję za tę opowieść i bardzo dobrze ją rozumiem, ponieważ tak się składa, właściwie słuchając cię, uświadomiłam sobie, że to może nie był mój pierwszy wywiad w życiu, ale na pewno jeden z pierwszych w ogóle, kiedy zostałam wysłana do Starego Teatru na przegląd filmów czy rejestracji spektakli Andrzeja Wajdy wedle Dostojewskiego czy wedle rosyjskiej literatury, jakoś to, nie wiem jak to było sformułowane. No i się okazało, że jest pan Andrzej i jest gotów udzielić kilku słów, kilku minut wywiadu. Zostałam wypchnięta, byłam przerażona, bo właściwie zupełnie się tego nie spodziewałam i zapamiętałam to do dziś. To, jak uważnie mi odpowiedział, z jaką powagą patrzył na mnie i słuchał moich pytań. Wiesz, to były pytania dziewczynki, która się zaplątała, zaczynała być reporterką. Ja jeszcze wtedy nawet nie zajmowałam się kulturą, tylko po prostu zajmowałam się miejskimi sprawami. Byłam tym oszołomiona i właściwie taka pieczęć Wajdy, no myślę, że on bardzo szanował drugiego człowieka i też myślę, że gdzieś tu jest jeden z sukcesów jego.
Tak, on ludzi traktował serio i to jest niesamowite. To znaczy, że jeśli powierzał komuś zadanie, to ufał, że to zadanie będzie wykonane i będzie wykonane najlepiej, jak jest to tylko możliwe. I to jest chyba cały ten sukces, że on po prostu świetnie umiał dobierać ludzi, ale też tych ludzi bardzo szanował.
No i właśnie dlatego między innymi się tu dziś spotykamy. Bardzo ci dziękuję.
Bardzo dziękuję. No i co? No i myślę, że to będzie super. Bardzo się cieszę na ten rok Wajdy, bo zaczynamy go w teatrze, ale myślę i mam nadzieję, że w kinach powrócą te absolutnie genialne filmy Od ziemi obiecanej. Mam swój ulubiony. A ty masz swój ulubiony film Wajdy?
Ja w ogóle bardzo lubię filmy Wajdy. Ziemia obiecana oczywiście tak. Lubię też Człowieka z marmuru, bo to było jakieś odkrycie. Z tych wcześniejszych, nie wiem, a ty?
No mój ulubiony to jest Wszystko na sprzedaż.
No tak, tak.
No to jest w ogóle, tak. To jest film, który wyprzedził swoją epokę o 30 lat. No.
Chyba powinnam zobaczyć go jeszcze raz, bo pamiętam go sprzed lat.
No będzie za chwilę wersja nowa Agnieszki Jakimiak w Teatrze Telewizji, więc będzie też świetna okazja, żeby to sobie jakoś porównać. No mnie za każdym razem, kiedy oglądam ten film, zdumiewa brawura tego filmu.
Andrzej Wajda.
Andrzej Wajda.
Po prostu tak miał. Bardzo ci dziękuję. Łukasz Zaleski, dzisiaj w Starym Teatrze. Andrzej Wajda był dzisiaj głównym bohaterem. Myślę, że do pani Krystyny Zachwatowicz jeszcze wrócimy.
Można też wrócić zaglądając na wystawę, która jest na dole. Tam są kostiumy Krystyny Zachwatowicz. Historia tego teatru opowiedziana w tych kostiumach to jest naprawdę też kawał pięknej historii.